chwała niech będzie naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, że w Jego świętym imieniu możemy być teraz tutaj zgromadzeni. Tak jak już mój przyjaciel powiedział, mój brat, że ja nigdy nie usługiwałem jeszcze dla niewiast. Mogę szczerze powiedzieć, że dla rodzin, dla młodzieży, dla małżeństw już wielokrotnie byłem proszony o usługę i to robiłem, ale dla niewiast jeszcze tego nigdy nie robiłem, pomimo tego, że już jestem sędziwy. Moja żona mi mówiła, wiesz, to nie dla ciebie, tyś to miał zostawić, ja w ogóle nie chcę być przy tym i tak dalej. No jakoś tak, moja żona należy do nieśmiałych, mówi, jeszcze mnie tam wywołają, a chciałbym powiedzieć, że tak bardzo, bardzo wielką rocznicę mieliśmy razem z moją żoną. W lecie mieliśmy nasze 50-lecie pożycia małżeńskiego, a tak muszę szczerze powiedzieć, że jest zawsze taki problem, jeśli się wierzący młodzian chce ożenić z dziewczyną, która no, dopiero co się nawróciła, to są no, zawsze obiekcje ze strony tej najbliższej rodziny wierzącej. I moja mama jakkolwiek zaakceptowała moją żonę, to zawsze jednak, no ale wiesz, no ja rozumiem, że no i miniony Sylwester minęło 50 lat, jak były u nas tam w Cieszynie jeszcze przy ulicy Przepilińskiego, były też, był Sylwester i było czytane słowo, a potem były składane świadectwa. I składała świadectwo jedna siostra, która no też dożyła zbawienia i ja patrzę, jako następna staje moja żona złożyć świadectwo. To było dla mnie takim zaskoczeniem i została sprawa załatwiona, bo przed całym zborem opowiedziała, pochodziła z katolickiej rodziny i takiej, bym powiedział, niepraktykującej, z tym, że ona była jedyna, która chodziła do kościoła i ona dożyła zbawienia i powiedziała o tym przed całym zborem i od tego czasu, od tego momentu już sprawa była załatwiona. Nieraz jest potrzebne takie świadectwo i to był jedyny raz, co moja żona zabrała głos i nigdy więcej, 50 lat. No ale zgodziła się tutaj być ze mną i ja się cieszę, bo bardzo dobrze się nieraz mówi kazanie, jak nie ma żony, bo żona jest pierwszym korektorem moich kazań i mojej usługi. I potem już jak dzieci zaczęły dorastać, to i dzieci tam, no też mówią, tata, wiesz, no ale z tobą, no jak to tam w domu zawsze, także trzeba być ostrożny, jak jest ktoś z bliskich, no bo ten to powie w pierwszej kolejności. Ja prosiłem brata Andrzeja, czy mógłby mi zebrać jakieś pytania od sióstr, które by były no, takie aktualne, na które mógłbym odpowiedzieć. No ale nie otrzymałem żadnych pytań i dlatego ja chciałbym to, co mam na sercu, wam przekazać. I chciałbym, żeby to nasze spotkanie, te nasze rozważania były pod takim tytułem Bóg jest wierny swoim obietnicom. Bóg jest wierny swoim obietnicom. I ja to, co chciałbym przekazać, chcę uzasadniać tym, co jest napisane w Bożym Słowie. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale, w 9 wierszu mamy takie słowo, które być może większość z was zna, ale sobie to przeczytamy. Piąta Księga Mojżeszowa jest Księgą Powtórzonego Prawa Mojżeszowego. My wiemy, że Mojżesz zgodnie z Bożą decyzją nie wszedł już do ziemi obiecanej, ale to nauczanie, które on przekazywał, otrzymywał od Pana przez cały okres wędrówki narodu izraelskiego, to trwało 40 lat, to on jeszcze podsumował w 5 Księdze Mojżeszowej, dlatego ta księga się nazywa Księgą Powtórzonego Prawa. I w 7 rozdziale, w 9 wierszu czytamy tak. A tak wiedz, że Pan Bóg Twój jest Bóg, Bóg wierny, chowający przymierze i miłosierdzie tym, którzy Go miłują i strzegą przykazań Jego do tysięcznego pokolenia. A więc tak wiedz, że Bóg twój jest Bogiem wiernym. Ja czytam ze starego tłumaczenia. Bóg jest Bogiem wiernym. I teraz, skoro Bóg jest Bogiem wiernym, to nas również to do czegoś zobowiązuje, do czegoś obliguje. I chciałbym powiedzieć, że w wersetach poprzednich, w 6 i 7 wierszu jest powiedziane tak. Albowiem ty jesteś świętym ludem Panu, Bogu Twemu. Ciebie obrał Pan, Bóg Twój, abyś mu był osobliwym ludem ze wszystkich narodów, które są na ziemi. Nie przeto, że was więcej nad inne narody, przyłączy się Pan do was i obrał was, gdyż was było najmniej ze wszystkich narodów, ale iż was umiłował Pan i strzec chce swojej przysięgi. A więc tu mamy takie dwie myśli zawarte. Pan Bóg jest wierny, a z tego tytułu, że On jest wierny, On też od nas czegoś wymaga. I tu jest powiedziane, że my mamy być tym osobliwym ludem. Nas tu nie jest dużo. Gdybyśmy poszli kawałek dalej, to byśmy zobaczyli, że w czasie mszy tam w kościele jest pełno, prawda? Nas nie jest dużo, ale my mamy pewne zadanie i my mamy być, tak jak w nauczaniu Pan Jezus w kazaniu na górze przekazał, tą solą, tym światłem. Do tego potrzebujemy mocy Bożej, a my to mamy zagwarantowane w tych obietnicach. I chciałbym, żeby te wersety przeczytane były dla nas taką myślą przewodnią na nasze dzisiejsze rozważania. Następna myśl, którą chciałbym przeczytać, a my ją wszyscy znamy na pamięć, to ona jest zawarta w 8 rozdziale listu do Rzymian i to jest taki ten rozdział bardzo pouczający, zresztą cały list do Rzymian i w 8 rozdziale, w 28 wierszu jest powiedziane, albowiem tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy służą ku dobremu. To się bardzo dobrze mówi, jak się siedzi w takim gronie jak teraz, po dobrym śniadaniu, dobrej kawie i tak mówi, no to jest amen, tak wszyscy na to powiemy. Ale wiemy, że różne okoliczności nas spotykają i nie zawsze się tak wszystko układa, jakbyśmy sobie to myśleli. A tu jest powiedziane, że wszystkie rzeczy, nie tylko niektóre, wszystkie rzeczy tym, którzy miłują Pana, służą ku dobremu. Następna sprawa, ja do tych wersetów będę jeszcze wracał i chciałbym zawsze posłużyć się jakimś świadectwem, czy to przeczytałem, czy słyszałem, czy osobiście może i w tym czasami uczestniczyłem, ja bym to chciał poprzeć takimi przykładami. Chciałbym też powiedzieć, że mamy takie miejsca w Słowie Bożym, które są dla nas niejasne i nie tylko dla nas, ale i dla takich mężów Bożych. Jest taka historia w 2 Księdze Królewskiej, w 4 rozdziale, w 27 wierszu. Tam jest ta historia Elizeusza i takiej Sunamitki, która widziała, gdy przechodził Elizeusz, mąż Boży, to ona go zawsze zapraszała do swojego domu. Zawsze mu mówiła, żeby wszedł i ona go zawsze posiliła, ugościła chlebem tam. Zawsze w swoim domu miała dla niego gotowy posiłek. I ona nawet zwróciła się do swojego męża, mówi, wiesz, przygotujmy nawet takie pomieszczenie dla tego męża Bożego, żeby go ugościć, żeby on mógł odpocząć. I on z tego korzystał. I kiedy on z tego korzystał, to on się tak zastanowił, no taka zacna niewiasta tak się o mnie troszczy i mówi, co ja mógłbym dla niej uczynić. No ona nie miała potomstwa. To w czasie tym, jak był Elizeusz zresztą w narodzie izraelskim, gdy kobieta nie miała, czy małżeństwo nie miało potomstwa, no to tam zawsze były pewne ale. I ona mówi, no ten sługa mówi Giezy, ona nie ma potomstwa, nie? I on ją wezwał i powiedział do niej, za rok będziesz miała syna. I to rzeczywiście się stało. Ale potem nastąpiła taka okoliczność, kiedy ten chłopczyk już był większy, był statą na polu, to jest opisane w drugiej Księdze Królewskiej, 4 rozdział, tam jest napisane, że ten chłopak był z ojcem i naraz głowa go boli, można przyjąć, że to nawet było nasze poznanie, zapalenie opon mózgowych. W każdym razie ten go przyniósł mamie i ten chłopczyk umarł. I teraz ta niewiasta, taki oczekiwany syn i teraz umarł. I ona udała się do tego, powiedziała do swojego męża, ja pójdę teraz do tego męża Bożego. I my czytamy, że ona przyszła do tego męża Bożego i padła przed nim nawet na kolana. A sługa tego Elizeusza, Giezy, mówi, no ją chciał odeprzeć. I tam jest takie miejsce, które chciałbym przeczytać. Tam jest powiedziane, zaniechaj jej, bo ona w gorzkości jest dusza jej, a Pan zataił przede mną i nie oznajmił mi, co jest jej problemem. A więc tu chciałbym powiedzieć, że są takie momenty, że Pan coś zatai, że my w pewnej chwili tego nie rozumiemy. Ale chciałbym tutaj powiedzieć, że to się może później wyjaśni. My bardzo często chcielibyśmy wszystko wiedzieć już. No, my żyjemy w takim czasie, kiedy media i tak dalej, wiadomości są przekazywane błyskawiczne z drugiej półkuli i obrazy nawet można widzieć. I my byśmy chcieli od razu wszystko wiedzieć. A Słowo Boże mówi nam, że rzeczy zakryte należą Bogu. I my pewnych rzeczy nie rozumiemy. I chciałbym powiedzieć, że są takie okoliczności, które są dla nas niezrozumiałe, a Pan kieruje wszystkim i nie tylko kieruje, ale we właściwym czasie to zrealizuje. Taki przykład, może to jest przeczytany przykład. Myślę, że wszyscy tutaj obecni przeczytali taką książkę Krzyż i sztylet Dawida Wilkersona. I wiemy, jaką działalnością on się zajmuje, czy zajmował wśród narkomanów, wśród tych ludzi, tej młodzieży z tego marginesu społecznego. On założył takie centrum i kiedy on już po tym taki bardzo znany jeździł, usługiwał słowem, to tą funkcję, tą pracę jego przejął jego najmłodszy brat, bo ich jest trzech braci, Don Wilkerson. I on prowadził ten ośrodek i zresztą prowadzi po dzień dzisiejszy w Nowym Jorku. I ten ośrodek okazał się za mały i oni chcieli, żeby był większy. Potrzeby były duże i oni modlili się o to, aby mogli wybudować duży ośrodek, już nie taki adoptowany jak w tych budynkach, które nabyli, ale duży ośrodek. Obrali sobie takie miejsce w Nowym Jorku na przedmieściu i modlili się trzy czwarte roku modlili się, żeby Pan spowodował, aby otrzymali zezwolenie na budowę. 3 kwartały. I to opisuje w takiej książce W getcie i w rynsztoku. Ona w języku polskim na język polski nie jest przetłumaczona. Ja tu czytałem po niemiecku. I po 3 kwartałach otrzymali odmowną odpowiedź. I wtedy stanęli przed takim zapytaniem ten zespół, który się tak modlił codziennie, czy oni się mają dalej o to modlić, czy to jest w ogóle wolą Bożą. Ale modlili się dalej 5 roku i obrali inne miejsce. I dostali zezwolenie, wybudowali ten ośrodek tak, jak to było zaplanowane. I w tym czasie, kiedy już się prowadzali do tego ośrodka nowego, to zapadła decyzja w mieście Nowy Jork, że na tym miejscu, gdzie oni wcześniej chcieli budować, zaczęto projektować, budować jakieś 2-poziomowe olbrzymie skrzyżowanie, z najazdami drogi. Każdy, kto widział, jak autostrady, jak się buduje, to wiadomo, jaki do tego teren jest potrzebny. I gdyby tam wybudowali, to by to musieli rozebrać, no bo taką arterię komunikacyjną było trzeba wybudować. Co ja chcę przez to powiedzieć? My bardzo często modlimy się o coś, ale nasz zakres widzenia jest ograniczony. Natomiast Pan widzi dalej i wie, co jest przed nami. I można powiedzieć, że to wysłuchanie modlitw nastąpiło. A załatwienie tego problemu nastąpiło tak, że to przyniosło prawidłowy owoc w odpowiednim czasie. I tu chciałbym powiedzieć jedno, że my się nieraz o coś modlimy. Modlą się niewiasty, modlą się i mężczyźni. My się modlimy, modlą się zbory, całe społeczności. I nie zawsze się to dzieje tak, jak my byśmy chcieli, no, w danym terminie, pod tą datą i tak dalej. Bo my chcielibyśmy wszystko załatwiać według naszego umysłu, a Pan nas widzi dalej i więcej. Jest taki przykład, który chciałbym też przeczytać. To jest z listu do Rzymian, który pisze apostoł Paweł do tego zboru. Zaraz w pierwszym rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł pisze takie słowa. Wszystkim, którzyście w Rzymie, umiłowanym Bożym, powołanym świętym, łaska niech będzie wam i pokój od Boga Ojca naszego, od Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa za was wszystkich, iż wiara wasza słynie po wszystkim świecie. Świadkiem mi bowiem jest on Bóg, któremu służę w duchu moim w Ewangelii Syna Jego, iż bez przestanku zmiankę o was czynię, zawsze w modlitwach moich prosząc, iżby mi się wżdy, kiedykolwiek droga zdarzyła, za wolą Bożą przyjść do was. Albowiem pragnę was widzieć, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego ku utwierdzeniu waszemu. Jeszcze raz. 10 wiersz. Zawsze w modlitwach moich prosząc, aby mi się wżdy kiedykolwiek droga zdarzyła, za wolą Bożą przyjść do was. My znamy dzieje apostolskie i my wiemy, że ta wola Boża się wypełniła, ale zupełnie w innym układzie, aniżeli może sobie to apostoł Paweł wyobrażał. My wiemy, że on dużo podróżował. On był w różnych miejscach i on zważał na Boży głos. My wiemy, jak on pierwszy raz w Filipii, jak on jeszcze przechodził i chciał odwiedzać zbory w Małej Azji, a on widział to widzenie nocne, że ma się udać do Europy. I on tam przyszedł, my wiemy, że założył zbór w Filipii. I on też oczekiwał, że Pan go skieruje do Rzymu, do tego zboru, o którym tu czytamy, że wiara jego słynie po całym świecie. No Rzym to był pewien takie centrum, tam był zbór, ale tego zboru nie założył Piotr, jak to się wielu tych naucza, ale ten zbór powstał najprawdopodobniej z tych Żydów, którzy byli w dzień 50 w Jerozolimie, takie są przypuszczenia i tam powstał zbór, który się rozrastał i o tym zborze słyszał Paweł i on napisał do tego zboru list i w ostatnim rozdziale tego listu my czytamy, jak szczegółowo on wiele osób tam pozdrawia, wymienia. On nie wymienił tam Piotra, ale my wiemy, on pisze, że chciałby w tym zborze być. I on się znalazł w Rzymie, ale zupełnie w innych okolicznościach, jako więzień, który oczekiwał na, zgodnie z prawem, które przysługiwało każdemu rzymskiemu obywatelowi, on się odwołał do cesarza na to widzenie z cesarzem, na to przyjęcie, to on czekał 2 lata. Ale Pan Bóg tak zdarzył, że on był w takiej gospodzie osobno, nie był za kratami więzienia, tam go pilnował żołnierz, a on mógł usługiwać, mógł głosić i mógł pisać listy. I w takich okolicznościach znalazł się właśnie apostoł Paweł. A więc widzimy, że Boże drogi są inne niż my sobie to wymyślimy, ale wiemy, że dzięki temu, czy dlatego, że apostoł Paweł był między innymi tym więźniem w Rzymie, to on napisał tyle listów. I te listy pozostały dla nas jako listy nauczające, a my wiemy, że te listy są aktualne dokładnie tak, jak wtedy, kiedy były pisane niespełna 2000 lat temu, bo to były lata 55-60, jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy. Chciałbym przez to pokazać, przez te przykłady, że Pan widzi to, co przed nami jest zakryte, ale Pan też nie da, żebyśmy byli zawstydzeni. Dlaczego? Dlatego, że On jest wierny swoim obietnicom. Może słyszeliście taką historię, ją słyszałem w różnych wersjach, ale najbardziej mi ona odpowiadała, kiedy ją słyszałem w Bremen w Niemczech. Jest do tego słowa z listu do Rzymian, gdzie jest powiedziane: tym, którzy Boga oczekują, wszystkie rzeczy służą ku dobremu. Taki w stoczni w Bremen, to było w latach powojennych, był taki jeden pracownik fizyczny wśród innych, który zawsze powiedział: tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy służą ku dobremu. No, kto pracował, każdy, myślę, że większość z nas pracowała w jakimś zespole, to na ogół w każdym zespole jest taka ofiara, z której się tak śmieją i tak dalej, jest taka pogardzana, a ten właśnie pogardzany to był wierzący człowiek, który jak mu dokuczali, to on zawsze mówił: tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy służą ku dobremu. I była przerwa śniadaniowa, tak to słyszałem w Bremen, w hali fabrycznej, no po wojnie to tam różne stare były też, jeszcze były transmisje, tak drgała ta hala i wszyscy siedzą tam sobie przy śniadaniu i ten brat, który zawsze powtarzał też to, też bierze swoje śniadanie, żeby go spożyć wraz z innymi. A jeden z pracowników porwał tą przekąskę jego i wyrzucił przez okno. Mówi: no zobaczymy, czy ci to posłuży ku dobremu. A ten na to tak spokojnie mówi: tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy służą ku dobremu. Chciałbym powiedzieć, że na piętrze tego pomieszczenia tam te pasy transmisyjne, te wibracje, no bo to stary budynek był, i runął strop. Ten brat, który wyszedł pod ten chleb wyrzucony na zewnątrz, został zachowany. Natomiast ci, którzy byli w tym pomieszczeniu, którzy drwili z niego, zostali mocno poturbowani z połamaniem i tak dalej. Nie? I byli wszyscy zaskoczeni, co się stało. To trwało dosyć długo. Ten brat to wielokrotnie powtarzał. Ja chciałbym tylko to podać jako taki przykład, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. I dlatego my musimy trzymać się tych Bożych obietnic. I widzimy z tych przykładów, które już powiedziałem, że Bóg nie odpowiada nam wtedy, kiedy my chcemy, natychmiast, dlatego że On widzi dalej i On ma swój plan. I chciałbym teraz takie dwie historie, też już znane nam, czy może wielu z Was zna te historie i starotestamentowe, które nam pokazują, jak niewiasty były użyte przez naszego Boga do realizacji planu zbawienia. Chciałbym do tego przeczytać z Księgi Rut. Pierwszy rozdział, może parę wierszy. Jeśli chodzi o tą historię, to jest imię Rut, znaczy przyjaźń, przyjaciółka, towarzyszka. To w języku hebrajskim w Starym Testamencie zawsze te imiona miały jakieś znaczenie. No akurat Rut według słownika, według konkordancji, znaczy przyjaźń, przyjaciółka, towarzyszka. I chciałbym z tej księgi Rut coś przeczytać, co mogłoby nam pomóc w naszych rozważaniach. Stało się za onych czasów, to jest Księga Rut, pierwszy rozdział, kiedy sędziowie sądzili ziemię izraelską, był głód w ziemi i poszedł pewien mąż z Betlejem Juda na mieszkanie, zamieszka do ziemi moabskiej z żoną swoją, z dwoma swoimi synami. A imię męża onego było Elimelech imię też żony jego Noemi, także imiona dwóch synów jego, Mahalon i Chelion, a ci byli Efratejczykami z Betlejem Juda, którzy zaszedłszy do krainy moabskiej mieszkali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, a ona pozostała z dwoma synami swoimi. Pojęli sobie żony moabskie imię jednej Orfa, a drugiej imię Rut i mieszkali tam około 10 lat. Umarli potem i oni obaj, Mahalon i Chelion. I tak ona niewiasta osierociła po obu swoich synach, osierociała po mężu i po synach. A wezbrawszy się ze swoimi synowymi, wróciła z ziemi moabskiej, bo słyszała w krainie moabskiej, że był nawiedził Pan lud swój i dał im chleb. Wtedy wyszła z miejsca, do którego była z onymi dwoma synowymi swymi i udały się w drogę, aby się wróciły do ziemi judzkiej. Zatem rzekła Noemi do dwóch synowych swych: idźcie, wróćcie się każda do domu matki twej. Niechaj uczyni Pan z wami miłosierdzie, jakoście i wy uczyniły z umarłymi synami moimi i ze mną. Niech wam Pan da znaleźć odpocznienie każdej w domu męża swego. I pocałowały je, a one podniósły głos swój, płakały i mówiły do niej: raczej z tobą wrócimy się do ludu twojego. A Noemi rzekła: wróćcie się, córki moje, przedżebyście ze mną i śmiały. I zaś ja jeszcze mogę mieć synów, którzy byliby mężami waszymi. Wróćcie się, córki moje, a idźcie, bom się już zestarzała, a nie mogę iść za mąż. Choćbym też rzekła, jeszcze mam nadzieję, albo choćbym też dobrze tej nocy była z mężem, choćby też nawet i porodziła syny, i zali wyczekać będziecie, ażby dorośli, zaś się dlatego zatrzymacie, abyście nie szły za mąż. Nie tak, córki moje, bo żałość moja większa jest aniżeli wasza, gdyż się obróciła przeciwko mnie ręka pańska. Ale one podniosły głos swój, znowu płakały i pocałowała Orfa świekrę swoją, a Ruta została przy niej, do której Noemi rzekła: oto się wróciła powinna twoja do ludu swego i do bogów swoich, wróćże się i ty za powinną swoją. Na co jej odpowiedziała Ruta: na, nie wiedź mię do tego, abym cię opuścić i od ciebie odejść miała. Owszem, gdziekolwiek pójdziesz, z tobą pójdę, gdziekolwiek mieszkać będziesz, z tobą mieszkać będę. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie umrzesz, tam i ja umrę, i tam pogrzebiona będę. To mi niech uczyni Pan i to niech przepuści na mnie, że tylko śmierć rozłączy mnie z tobą. A tak ona, widząc, że się jej na to uparła, aby z nią szła, przestała jej odradzać. Ja chciałbym tu zaakcentować ten 16 werset, drugą część tego wersetu. Lud twój, lud mój, Bóg twój, Bóg mój. Tu jest opisana taka bardzo dziwna historia, która mówi nam o tym, że mąż Boży Elimelech poszedł w okresie głodu w narodzie izraelskim, poszedł do ziemi moabskiej. Moabici to byli potomkowie Lota. To taka jest ciekawa historia. My wiemy, że kiedy Lot uszedł z dwoma córkami i z żoną Sodomy, Sodoma, Gomora zostały zniszczone, to żona Lota obróciła się, chociaż miała wyraźnie było powiedziane, nie wolno się odwracać, trzeba popatrzeć, co się dzieje na tym miejscu, z którego zostali tak możną ręką wyprowadzeni. Ona się obróciła w słup soli i zostały dwie córki z tym ojcem, z tym Lotem. No dla nas to są takie rzeczy niezrozumiałe, ale one wówczas było tak, żeby nie pozostać bez potomstwa, i one miały potomstwo ze swoim ojcem. Ojciec płodził u jednej i drugiej córki, i ten jeden to był Moab, a ten drugi Benjamin. to był ojciec Amonitów. I to byli spokrewnieni, oni byli przez Lota, byli spokrewnieni z Abrahamem. Ale chciałbym powiedzieć, że Moabici, oni czcili takiego bożka, który się nazywał Chamos. I my wiemy, że Moabici i Amonici byli wrogami narodu izraelskiego. I jakkolwiek byli wrogami, oni występowali przeciwko narodowi izraelskiemu, to jest wyraźnie powiedziane, że nie należało z nimi walczyć. I to o tym my czytamy w Księdze Mojżeszowej. Mojżesz powiedział, z Amonitami i z Moabitami nie należy walczyć, ale nie należy się łączyć. I z historii my wiemy, kiedy naród izraelski szedł do ziemi obiecanej, to miał przejść przez Moab, przez ich tereny, a ich już było bardzo dużo i wtedy król Moabu, Balak, wezwał Balaama, żeby przeklinał naród izraelski, żeby ich przypadkiem nie zawojowali. Znamy tą historię Balaama, który jechał na oślicy. No, to jest bardzo ciekawa historia, kiedy on miał przeklinać, był poproszony raz i drugi przez Balaka, tego króla Moabu, żeby za pieniądze przyszedł i przeklinał. A on wtedy, jak przyszedł, to z honorami powitali tego proroka i on mówi: uczyń mi ołtarz w tym miejscu, żebym wypełnił to zadanie, które mi Pan polecił. I on nie przeklinał, ale błogosławił. I my czytamy właśnie, że to jest opisane w 4 Księdze Mojżeszowej, w 22 i 23 rozdziale. My czytamy, że on zamiast przeklinać tych na polecenie króla Moabu, zamiast przeklinać Izraelitów, on ich błogosławił. I to się powtórzyło raz. Ten mówi: ja ciebie przecież po to prosiłem, żebyś ich przeklinał, ale ja powiedziałem, że będę mówił to, co Pan mówi. I chciałbym powiedzieć, że tutaj takie jest bardzo szczególne miejsce w 4 Księdze Mojżeszowej, 23 rozdział, 23 wiersz. To jest taki bardzo ciekawy werset, który mówi: nie ma działania, czy nie szkodzi to narodowi izraelskiemu. Ja to może przeczytam, bo to może się niejednemu z nas przydać do naszego codziennego życia. 4 Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, 23 wiersz. Tu jest napisane: nie masz wierzby przeciwko Jakubowi, ani wróżby przeciwko Izraelowi. To znaczy, nie działa ani wierzba, ani wróżba, ani przekleństwo przeciwko narodowi izraelskiemu. Chciałbym powiedzieć, to jest bardzo ważna również obietnica dla nas, dla ludu Bożego. Kiedyś w jednym zborze usługiwałem, prowadziłem wykłady na temat związany z okultyzmem i tak się złożyło, w tym zborze, kiedy się kończy nabożeństwo, zawsze tam w szatni i tak dalej, taki dosyć ruch jest, dużo rozmów i tak dalej. I jakoś po tym wykładzie taki, strach czy jakoś, tak to zadziałało, że tak cicho było i podchodzi do mnie wtedy jeden brat i mówi: bracie, coś ty narobił, taki wykład, ty dopiero zaczął, a nie zauważasz coś? Ja się tak przeraziłem, bo ja nie jestem od tego, żeby straszyć, nie jestem po tym, jeśli mam nauczać, jeśli z łaski Bożej mam nauczać, to chcę przekazywać to, co Pan mi mówi, nie? Jest taka książka Między wiarą i okultyzmem i tam jest Kurt Koch, a jest autorem tej książki. Tam są też takie przypadki opisane, że tam na wierzących była rzucana klątwa i ci ludzie z tego tytułu cierpieli, nie? Nawet w naszym zborze było trzeba to wyjaśniać, że to nie ma mocy. I wtedy, kiedy mi ten brat mówił: tak, bracie, coś ty narobił, ja przyszedłem do domu i zwróciłem się do tego wersetu, gdzie jest napisane: nie masz wierzby przeciw Izraelowi i nie działa przekleństwo, jeśli byśmy na ten naród chcieli rzucić. I chciałbym powiedzieć, my, jako dzieci Boże, każdy z nas i każda z was, jak tu jesteśmy, jesteśmy ludem Bożym, odkupieni Jego świętą drogą krwią i te rzeczy nie mają nad nami mocy. To jest jedna z obietnic. I chciałbym powiedzieć, że Bóg jest wierny swoim obietnicom i chciałbym też to teraz tak zaakcentować. Właśnie ten werset nam o tym mówi. A to było wtedy, kiedy był wynajęty ten Balaam, żeby przeklinał. I to był taki dziwny naród, ten Moabici. Tam było powiedziane, że z nimi się nie wolno łączyć. I oni mieli takiego bożka, który się nazywał Chamos. My dowiadujemy się z tej historii, którą czytałem z Księgi Rut, że właśnie do takich... Do nich udał się ten Elimelech. Nie nasza sprawa jest osądzać tego Elimelecha, dlaczego on akurat do tego narodu poszedł, z którym się nie należało łączyć. I tu jeszcze zauważamy jedno, że jego synowie się ożenili z Moabitkami, co im było zabronione. Gdy czytamy czwartą księgę Mojżeszową, my wiemy, że tam koło Moabu się zatrzymał naród izraelski w swojej wędrówce i zaczęli się łączyć Izraelici z Moabitkami i zaczęli składać ofiary temu bożkowi Chamosa i my wiemy, że to pobudziło Boga do gniewu, do takiego, że wtedy zginęło od plagi tych, którzy się zanieczyścili z Moabitkami, 43 tysiące ludzi zginęło, 43 tysiące mężów, a więc to był taki naród, no... Z daleka od nich, ale nie wolno z nimi było walczyć. I my wiemy z historii już sędziów i z Księgi Królewskiej i tak dalej, że Pan Bóg czasami używał ich, tych Moabitów, do tego, żeby uciskali naród izraelski, kiedy on był nieposłuszny. I do takiego narodu udał się właśnie ten Elimelech i on tam był, on tam mieszkał, żył i ci synowie się pożenili z tymi Moabitkami, co było zabronione. Dlatego, że te Moabitki, one zwodziły Izraelitów, żeby oddawać hołd temu bożkowi Chamos. I teraz my czytamy dalej, że nie tylko ten Elimelech umarł, ale umarli synowie i zostały trzy wdowy. I teraz ta Noemi usłyszała, że znowu Pan dał urodzaj, że jest chleb w Judzie i postanowiła wracać, że jest wdową, jest sama i te synowe chciały z nimi iść. Jaka była relacja? My wiemy, że synowa i teściowa to są zawsze takie historie, no prawda? Już siostry uśmiechają, nie? Kiedyś taki wywiad czytałem w gazecie, jakiś tam dygnitarz nasz mówił, no takie różne pytania, ci dziennikarze są tacy dociekliwi i w końcu się zapytała dziennikarka, no a jak pan z teściową wychodzi? A on mówi, bardzo dobrze. Jak to jest możliwe? Się pyta, bo moja teściowa mieszka w Ameryce. No tak daleko, nie? Ale chciałbym powiedzieć, tu jest taka inna sytuacja, że te synowe jakoś chciały iść z tą teściową. Chciały iść z teściową do kraju, gdzie one nikogo nie znały. I ta wrogość między Izraelem i Amonitami była, nie? A one były gotowe iść z nimi. Ale tak rozsądnie przemawia, no wy chcecie wyjść za mąż, chcecie mieć mężów, chcecie mieć dzieci i tak dalej. A ja już nie dałem wam żadnych możliwości, żadnych szans. Chciałbym powiedzieć, ta Orfa się zdecydowała, bo teściowa bardzo logicznie rozmawiała i ona to przyjęła, ale Ruta inaczej do tego podeszła i my czytamy, że ona takie wyznanie składa, lud mój, lud twój. Lud twój, lud mój, Bóg twój, Bóg mój. I gdy my czytamy tą historię, no to jest bardzo ciekawa, ale ja się nie chcę tylko koncentrować na księdze Rut, ale chciałbym powiedzieć, że tu jest taka bardzo ciekawa historia opisana i gdy my popatrzymy się bliżej, gdybyśmy to całe czytali, to my dowiadujemy się, że tam no, zgodnie z powinowactwem takie prawo było w Izraelu, pojął ją za żonę tą Rut, chociaż była Moabitką Boz i ona była matką Obeda, potem babką Isajego i prababką Dawida. Taka ciekawa historia, prababką Dawida. Ona, która pochodziła z Moabu, Moabitka. Taki był Boży plan. Ale chciałbym powiedzieć, że ten Boży plan zaczął tu lud Twój, lud mój, Bóg Twój, Bóg mój. Ona poszła bezkompromisowo za tym Bogiem. Ona nie wiedziała, co ją czeka. Ona nie znała tych praw, jakie były w Izraelu, ale ona wiedziała, że Bóg Twój jest Bogiem moim. A więc możemy z tego wyraźnie widzieć, wnioskować, że życie Noemi przy tych wszystkich jej trudnych sytuacjach, jakie przeszła, a więc owdowiała, straciła dwóch synów, ona jednak trzymała się tego Boga Izraela. Jej życie było świadectwem dla tych synowych, szczególnie dla tej synowej, dla tej Rut. Chciałbym powiedzieć, świadectwo życia niewielka, ona nie głosiła, ona nawet tutaj Noemi powiedziała, idź sobie do swoich rodziców i do swojego Boga. Tu jest napisane tego, do swojego Boga małą literą, nie? I ona mówi, idź sobie do nich, bo stamtąd jesteś, nie? Ale jej życie było świadectwem. I chciałbym powiedzieć, dla niewiasty życie, świadectwo życia jest czymś wspaniałym, czymś, co nieraz bardziej przemawia, niż by się tam wielkie kazanie wygłosiło. Mi się taki jeden przykład chciałbym przytoczyć, jak już powiedziałem, chciałbym też przytoczyć parę przykładów takich życiowych, w których może i troszkę się przyglądałem temu osobiście. Już od wielu lat z żoną jeździmy na różne te konferencje, czy młodzieżowe, czy dla dorosłych do Bieszczad i też tam usługuję. I bardzo często też takie no, są potem i te konieczne rozmowy duszpasterskie i pewnego razu byłem któryś kolejny raz w Puławach w czwartek, tam się w czwartek zaczyna zjazd i patrzę się jak tam od dołu idzie, tak bardzo dużo ludzi, bo autobus tylko na dole był w Dolnych Puławach i patrzę się idzie takie trio, mężczyzna no już miał wtedy 75 lat, no lipiec, upał w czarnym garniturze, no i taka niewiasta, około 40 i taki chłopak, takie trójka szła. No ten mężczyzna miał 75 lat, no spocony był i ta niewiasta, która z nim szła, mówi, podeszła do mnie, mi mówi, bracie, no musiała mnie gdzieś spotkać, mówi, bracie, ja mam takie wyrzuty sumienia, ja tak namówiłam teścia, żeby tu szedł, że tu góry, że tu ładnie, nie? A on się tak męczy tutaj, nie? No w czarnym garniturze jeszcze, naprawdę w czarnym i taki, no, ta łysina to była jedna tam spocona, nie? Usiadł tak ciężko, zameldowali się. A ja mówię, siostro, ale ty go nie, na nic złego nie przyprowadziła. No zjazd młodzieżowy, on 75, no ale zobaczymy, nie? I chciałbym powiedzieć, że w drugim dniu akurat była kolejka mojej usługi i to było takie no, nabożeństwo ewangelizacyjne i patrzę się na wezwanie, ten staruszek podnosi rękę. Tam więcej ich podniosło rękę, ale ten staruszek podniósł rękę. No więc on stary, ja nie młody i jeszcze z drugim bratem poszliśmy się modlić do pokoju, z nim rozmawiać. No on się tak bardzo trząsł, jak go sika i tytułował mnie per ksiądz, no, bo on sobie inaczej tego nie wyobrażał. A patrzę się, a w drugim rogu brat Janik rozmawia z tym wnukiem, a więc tej trójki, nie? Drugi, nie? I ja pytam się tego starszego człowieka, jak on się tu znalazł, co się w ogóle stało. On mówi, wie pan co, wie ksiądz co, tak mi mówi. Ja mieszkam, mamy w mieszkaniu no, z żoną i jest syn, synowa, która mnie tu przyprowadziła z dwójką, dwóch chłopców ma. Wszyscy mieszkamy w jednym mieszkaniu, a mój syn jest w separacji ze swoją żoną. Mamy wspólną kuchnię, wspólną łazienkę, wygódkę i tak dalej. Wszystko w jednym mieszkaniu, wszystko w jednym przedpokoju. I ja słyszałem, że coś tam się, mówią, nawróciła moja synowa i od tego czasu mój syn do niej stale się zwraca. Ty jesteś wierząca, to masz to zrobić, ty jesteś wierząca. A ona to tak wszystko cicho znosi i to rok, i drugi, i trzeci. I kiedy ona mi tu zaproponowała, żeby do tych świętych, do których ona należy, żeby też pojechać, ja tu przyjechałem zobaczyć. I mówi, ona to wszystko znosi, a moja żona, no niestety ona tak bardzo za moim synem, no mi się to nie wszystko podoba, ale że ta żona, ta synowa moja to znosi, to jest dla mnie coś, co mnie tak ujęło, że ja to muszę sprawdzić, gdzie ona to chodzi. No to była okazja złożyć mu świadectwo. I kiedyśmy mówili takie pytanie, czy chciałby on też tak żyć jak ta synowa? On mówi tak. Mówimy, no to teraz musisz to, przyjacielu, powiedzieć Bogu i się pomodlić. On się tak bardzo zaczął trząść. No i my czekamy z drugim bratem, żeby się pomodlił. No ale on w końcu wykrztusił z siebie, że on tylko zdrowaś Maria umie, nawet nie Ojcze Nasz, i żebyśmy mu pomogli. No ja staram się nie praktykować tego, żeby raczej każdy pomodlił się własnymi słowami, ale pomodliliśmy się, to znaczy mówiliśmy i on się modlił tak, jakbyśmy, jak to było zaproponowane. A tak słyszę, a tamten jego wnuk się też nawrócił. Ta synowa i jej świadectwo. Chciałbym powiedzieć, że rok minął i byliśmy znowu w Bieszczadach, w tym samym miejscu, w lipcu. I patrzę się, ta sama trójka przychodzi. Ta sama trójka. Już miał 76 lat. No, dożyć zbawienia w tym wieku, nawrócić się, to jest wielka łaska. I patrzę się i ten staruszek przychodzi do mnie, obejmuje mnie. Bracie, jeszcze raz w życiu chciałem się znaleźć tu, gdzie narodziłem się na nowo, po roku czasu. A więc to nie było takie chwilowe, tylko no, że była taka atmosfera. Chciałbym powiedzieć, ta niewiasta była świadectwem. Jej mąż się nie nawrócił, że ją separacji, jej teściowa też nie, a ten teść się nawrócił. Sędziwy staruszek, 75-6 lat. Ja to podam jako przykład, że jest możliwe. To nie jest łatwe. Ja sobie, proszę sobie tylko wyobrazić, w jednym mieszkaniu, na jednej kuchni, z jedną tą łazienką i tak dalej, wszystko razem i ta fukająca teściowa, ten mąż, który się tak zachowuje, a ona inaczej. I Pan nam daje siły. Chciałbym powiedzieć, że to jest możliwe, ale my potrzebujemy Bożej cierpliwości, Bożego prowadzenia. Chciałbym powiedzieć, że do tego, co już przeczytałem, co powiedziałem, chciałbym powiedzieć, że naśladowanie coś kosztuje. I my czytamy w piątej księdze, w piątym rozdziale listu do Efezjan, to są takie znane słowa, piąty rozdział, 16 wiersz. Czas odkupując, bo dni złe są. Co to znaczy? W nowym tłumaczeniu, czy tym warszawskim tłumaczeniu jest napisane czas wykorzystując, bo dni złe są, ale oryginał również w przekładzie interlinearnym wyraźnie mówi czas odkupując. Co to znaczy? Jaka jest różnica między odkupić i wykorzystać? Jeśli chcemy coś odkupić, to musimy zapłacić cenę, prawda? Bo jeśli chcemy coś wykorzystać, to znaczy, że to już jest w stanie naszego posiadania, ale i tylko to trzeba umiejętnie wykorzystać. Natomiast jeśli trzeba za coś zapłacić, to znaczy trzeba ponieść pewną cenę. Ta cena może być różna i to nie jest tanie. Kiedyś byłem na konferencji dla kaznodziei w Niemczech. No i też akurat to był temat konferencji i jako, że z Polski też tam byłem zobowiązany do usługi, nawiązałem do takiego jednego obrazka, który był przedstawiony na tytułowej stronie takiego czasopisma Wort und Geist, Słowo i Duch. Tam na tym czas na okładce była kolorowe zdjęcie, duże zdjęcie i było przedstawione mężczyzna młody, elegancko ubrany, w jeansach i tak dalej, siedzi na takim bujaku, no ten bujak się nie ruszał, bo to zdjęcie, ale on siedział na bujaku, na kolanach mam rozłożoną książkę z ilustracjami, w prawej ręce trzyma filiżankę z kawą, a lewą ręką tam skrobię kota za uchem, który siedzi obok, i pod tym był napisany czas odkupując, bo dni złe są. Tam akurat byli też ci, którzy trochę byli odpowiedzialni za wydawnictwo tego czasopisma. I mówię, kiedy to było? Ja mówię, no to już było na pewno 2 albo 3 lata wcześniej, bo to no ja te zeszyty gromadziłem u siebie w domu. Niemożliwe. Ja mówię, zapłacenie ceny to nie jest tak. No, kiwacie, pić kawę, oglądać ilustrację, jeszcze tam kota skrobać. Nie, nie, nie. My w dzisiejszym czasie musimy zapłacić pewną cenę. My możemy być nawet dziwakami, na nas mogą pokazywać palcem. My jesteśmy, tak jak powiedziałem, tą solą. My jesteśmy wybrani, chociaż nas nie jest wiele, żebyśmy świadczyli, że my należymy do Boga, do naszego Ojca. Chciałbym powiedzieć, że rodzice, którzy mają dzieci, te dzieci posyłają do szkoły, to nie jest takie łatwe, żeby te dzieci były świadectwem dla otoczenia. Dzieci są narażone na różne wyśmiewiska nieraz, i teraz jak to te dzieci znoszą. Chciałbym powiedzieć, kiedy moje dzieci chodziły do szkoły, to, no, to były lata 60. i dalej, to chodziło między innymi tam do tej szkoły, do której one chodziły, chodziło 3 dzieci od jednego, no takiego mojego kolegę po fachu, on był adwentystą. I wiadomo, że nie chodzili w sobotę, a wtedy jeszcze nie było wolnych sobót. I te dzieci nie chodziły w sobotę, 3 dzieci. I chciałbym powiedzieć, że wszystkie te 3 dzieci się bardzo dobrze uczyło, ale psuło statystykę frekwencji w klasach, no bo jak ktoś regularnie w sobotę nie idzie, no to w całej klasie się frekwencja pogarsza. I te nauczycielki, chciałbym powiedzieć, że dokuczały tym dzieciom, a te dzieci to znosiły. I ci rodzice jakoś umieli na te dzieci wpłynąć. Chciałbym powiedzieć, że te dzieci, ja wcale nie mówię, że w tej chwili chcę w jakiś sposób gloryfikować adwentystów, ale chciałbym powiedzieć, że te dzieci to znosiły. A u nas, jak ja teraz obserwuję, na przykład w szkole podstawowej małe dzieci mają ofertę na przykład kumite i karate i tak dalej już dla dzieci. I teraz to dziecko nie chce. Dlaczego? Ono musi złożyć świadectwo. Czy to jest takie łatwe? Jaka jest rola rodziców, matki, żeby przekonać? A bo oni się ze mną będą śmiać, dlatego ja wolę z nimi wspólnie robić. My musimy coś zrobić, my musimy stanąć za tym dzieckiem. W jednym zborze na ziemiach odzyskanych, tak mówimy, na ziemiach odzyskanych, na zachodzie, nauczycielka w 5 klasie dała takie zadanie, wypracowanie z języka polskiego, i tam było napisać, opisać ten znak z zodiaku, pod jakim się to dziecko urodziło, i wypracowanie na ten temat. Takie zadanie. No i w jednej klasie, w tej 5 klasie, była 2 dzieci z rodzin wierzących, no i one ani nie wiedziały, pod jakim znakiem zodiaku. Rodzice wiedzieli, że to jest niedobre. Kiedyś w tym zborze też tam prowadziłem wykłady. No i co teraz? Dzieci do rodziców, a rodzice, no co teraz zrobić, nie? Szukać teraz w tym kalendarzu, pod jakim znakiem się urodziły, no bo teraz my wiemy, jak jest jakiś występ skoczka narciarskiego, czy jakiś tam konkurs piękności i tak dalej, to zaraz zawsze piszą pod z jakiego znaku. Nie wiem, czy zauważyliście. Te dzieci tego nie wiedziały i teraz ci rodzice dzwonią do pastora. Dobrze, że ten pastor taki umiał się znaleźć, jak my mówimy, w kropce. I on powiedział, proszę, niech te dzieci tego zadania nie piszą, tego wypracowania domowego, niezależnie od tego, jakie będą skutki, a ja pójdę do dyrektora szkoły w tej sprawie. No i zadzwonił do dyrektora, umówił się z nim i przyszedł i mówi mu, że taka sytuacja zaistniała, on wyraźnie powiedział swoim członkom zboru, tym rodzicom, żeby tego zadania nie robiły, dlatego, że to jest pogański zwyczaj i on tam powiedział, skąd się wzięły horoskopy, jeszcze od Sumerów i tak dalej, całą historię. On taki był zorientowany, ten dyrektor słuchał bez słowa, nic nie replikował, tylko słuchał, bo chyba pierwszy raz się dowiedział, że horoskopy mają pogańskie korzenie i tak dalej, z Mezopotamii i tak dalej. On to wszystko opowiedział, nie? I mówi, proszę się nie martwić, ja tą sprawę załatwię. No, załatwiona została w ten sposób, że ta nauczycielka musiała te dwie negatywne oceny tam z dziennika skreślić. To nie przysporzyło sympatii tym dzieciom ze strony nauczycielki, nie? Ale i ona usłyszała, i ten dyrektor usłyszał. Chciałbym powiedzieć, trzeba zapłacić pewną cenę. Żeby zapłacić nieraz cenę, to my musimy mieć też pewne i takie poznanie. I musimy powiedzieć, ja się nie wstydzę, ale ja teraz idę i powiem, to jest grzech, ja tego robić nie będę. Kiedyś taka, miałem wykłady w takim jednym zborze i taka dziewczynka, która miała 8 lat, do drugiej klasy i były Andrzejki. No i pani mówi w klasie, że po południu będzie herbatka, ciasteczko i będą lać wosk i tak dalej, bo Andrzejki były. I taka dziewczynka, wtedy 8-letnia, mówi, proszę pani, ale ja nie przyjdę, bo u nas był taki stary, siwy wujek, a mówił, że to grzech. 8 lat i ona takie świadectwo, ta nauczycielka, to grzech, to lanie wosku i tak dalej, a ona słuchała i można by powiedzieć, takie dziecko, co że ona ta, a dziecko przyjmuje to, tak? I chciałbym powiedzieć, że trzeba nieraz zapłacić pewną cenę. My wiemy, że pierwsi chrześcijanie, to oni płacili cenę życia, prawda? Oni płacili cenę życia, nie? I wtedy, kiedy apostoł Paweł pisał ten list do Efezjan, gdybyśmy tak patrzyli na historię tego zboru efeskiego, to jest tam wyraźnie powiedziane, że to było miasto, w którym była ta świątynia Diany i ta świątynia, która uchodziła za któryś tam cud świata, a pod stropem tej świątyni to był bank w tych podziemiach. Tam była główna kasa dla całej Małej Azji, prawda, to wszystko było, a tam był lud Boży i tam były dzieci Boże. I tam było wyraźnie powiedziane, że te dzieci Boże były razem zgromadzone w takim mieście, gdzie było takie straszne bałwochwalstwo, gdzie była świątynia Diany. I my wiemy, że tam 3 lata apostoł Paweł w sumie nauczał w tym zborze. Wiemy, kiedy ta historia jest tak opisana w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, jest opisane o tym, jak apostoł Paweł tam usługiwał w Efezie i w tym czasie, kiedy on usługiwał, to się tej usłudze towarzyszyły i znaki, i cuda. Pan przyznawał się do tej usługi. I my czytamy w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, że byli tacy, którzy chcieli naśladować to, co robił apostoł Paweł. Oni nie byli dziećmi Bożymi, to byli wprawdzie synowie najwyższego kapłana, ale oni nie dożyli zbawienia. I my wiemy, że oni chcieli wypędzać demona z człowieka, który był opętany. I oni zostali, ten się rzucił na nich i oni uciekli nadzy, poranieni. I my czytamy, że to stało się wiadome w całym Efezie i w całej Małej Azji. I to tak podziałało, że ci wszyscy, którzy się niewłaściwymi sprawami zajmowali, to padł na nich strach i oni zrobili taki remanent również nie tylko w swoim życiu, ale i w swoich domach. I my czytamy, że oni znieśli najróżniejsze pisma, rzeczy, z którymi się jako wierzący ludzie parali. W Efezie były tak bardzo znane takie pisma, które się nazywa Efezjan Gramata. To były pisma czarnoksięskie, to były papirusy egipskie, które miały wielką wartość z jednej strony. I to było w posiadaniu wierzących. A kiedy Bóg tak zadziałał, widzieli tą demonstrację mocy ciemności i to wszystko, co miało miejsce, to my czytamy o tym, że oni zaczęli wyznawać, co wszystko, czym byli zanieczyszczeni i oni zaczęli znosić te papirusy, te Efezja Gramata, które były bardzo drogie i my czytamy, że gdy to znieśli, żeby to zniszczyć, to wartość tego była 50 tysięcy srebrników. 50 tysięcy. Chciałbym powiedzieć, trzeba zapłacić cenę. Gdy tak obserwuję, czytam te różne relacje z ewangelizacji, które odbywają się w Afryce, czy odbywają się w Ameryce Południowej, to my czytamy o tym, że ci, którzy się najróżniejszymi sprawami nieczystymi zajmują, oni to przynoszą i to niszczą. To nie jest po to, żeby to komuś dać. No wiesz, ja z tym już nic, no, ale wiesz, to ma wielką wartość. Zachowaj sobie. Nie tędy droga. My musimy bezkompromisowo walczyć z grzechem i tu jest wyraźnie powiedziane i nawet w liście do Efezów nie dawajcie miejsca diabłu. Jest napisane do Efezów, do ludu Bożego. Jeśli my się na takie rzeczy otwieramy, no bo to wszyscy badamy, to zróbmy też, oj, to może być niebezpieczne i to może mieć straszne skutki. Kiedyś w jednym zborze usługiwałem i kiedy w tym zborze miałem usługiwać, no to był taki zespół uwielbiający też i w tym zespole uwielbiającym, no to było dwóch braci takich, grali na gitarach, śpiewali, tam wszystko się odbywało, jeszcze w ramach dopuszczalnych, ale ta główna osoba uwielbiająca, tak dosyć groteskowo ubrana, taki jakiś dziwnych spodniach, pierwszy raz widziałem i z tą gitarą tak wali, w tą gitarę podskakuje i to było w takiej miejscowości, gdzie nie było, prawie że nie było wierzących, ewangelizacja. Ten zbór był mały, ale urządzał ewangelizację i tyle ludzi z zewnątrz. Ja do tego pastora mówię, posłuchaj przyjacielu, ale czy ona inaczej się nie umie ubrać i jakoś, no wiesz bracie, ona ma wykształcenie muzyczne. Wykształcenie muzyczne, ja mówię, wiesz, ale to jest według mnie nie do przyjęcia. No. Z tym, że jak się przyjdzie do zboru raz i jeszcze w dodatku pierwszy raz, to tam nic się nie jest od przestawiania mebli czy robienia porządku, ale mnie to tak niepokoiło. Ja mówię, wiesz, ale jakoś się powinna inaczej ubrać, inaczej zachowywać. No. To trwało 3 dni, na 4. dzień. Sobota było do południa, rozmowy duszpasterskiej, przychodzi właśnie ta dziewczyna, która no, to prowadzi uwielbienie na rozmowę. Pastor był ze mną i ona opowiada o tych swoich przeżyciach, że no, tak jak się to u nas mówi, że ją zmora męczy, że coś na nią pada, że krzyczy w nocy i tak dalej, spocona, nie wie co się z nią dzieje, takie straszne ma przeżycia i jak to wszystko opowiedziała, to ja się pytam pastora, no ty, to jest członek zboru? Tak, już po chrzcie? Tak, już 4 lata. No to jest ta, co ma to wykształcenie muzyczne. I ja mówię, słuchaj niewiasto, ty czytasz Słowo Boże? Czytam. Przed pójściem na spoczynek czytam? O, czytam. Modlisz się? No zawsze się modlę. Ja mówię, a potem włączasz tą diabelską muzykę i jej słuchasz. A ona tak się aż poderwała, skąd to brat wie? Ja mówię, bo to są skutki. Jak będziesz słuchała tej diabelskiej muzyki, najpierw weźmiesz Słowo Boże, potem się jeszcze pomodlisz, a potem weźmiesz to z tego, co daje ten świat, tą diabelską muzykę, to te skutki to są normalne. To ja się wcale nie dziwię, że się coś takiego spotyka. No a co ja mam robić? Ja mówię, wiesz co, jak z tym nie skończysz, to będzie się powtarzać. I ja się z tobą nie mogę modlić, jeśli ty nam tutaj nie powiesz, że z tym jednoznacznie skończysz, że to wyrzucisz. Bracie, ja uczę śpiewu, ja uczę muzyki, ja muszę być w tych trendach, ja muszę być na bieżąco. Ja mówię, wiesz co, to do wyboru. Są pewne granice, do ile tak, a powyżej tego nie. Ty jesteś dzieckiem Bożym, a ty chcesz z tym mieć. No nie, ja nie mogę. Ja mówię, to ja mogę nic tylko powiedzieć, niech ci Bóg będzie miłościw. Ale modlić się z tobą, jak ty kochasz ten grzech, bo to jest grzech. I wyszła z płaczem. No, co ja, brat tak był może trochę niezadowolony z mojego stanowiska, ale są pewne rzeczy, gdzie my nie możemy pobłażać. I proszę sobie wyobrazić, że chodzi za nim młody człowiek, fan muzyki rockowej i tak dalej, nawrócił się, nie wiem, 3 czy 4 miesiące wcześniej, chodzi już na takie nauczanie dla katechumenów, bo się zgłosił do chrztu i on opowiada o tym, że cały swój pokój miał wyklejony tymi plakatami z tymi idolami tej muzyki rockowej i miał szereg płyt i tak dalej. Mówi, że pozrywał to ze ścian, połamał wszystkie płyty, starł wszystkie kasety, nic z tym nie chce mieć wspólnego, bo już jest tam 3 czy 4 miesiąc dzieckiem Bożym. No chwała Bogu, pomodliliśmy się, poszedł, jak odszedł. Ten brat, ten pastor mi mówi, wiesz, oto są narzeczeni. No, po 4 latach drogi za Panem nie mieć takiego poznania jak ten, co niecałe 4 miesiące po nawróceniu. Nie wiem, jak oni się, bo już więcej w tym zborze nie byłem, nie wiem, jak to dalej się tam rozwija, ale ja to, dlaczego mówię? Dlatego, że my musimy zapłacić pewną cenę. My musimy w pewnym momencie powiedzieć nie, ja już dalej nie idę. Kiedyś jedna siostra przyszła, też prosiła o rozmowę, o modlitwę, a takie rozbiegane oczy miała, tak jakby miała oczopląd, pani magister. I ja z nią rozmawiałem i okazuje się, że ona była na jakimś kursie, gdzie były prowadzone medytacje transcendentalne. Nauczycielka. No i w ramach tych zakładów, tych wykładów i tak dalej też były takie ćwiczenia. I to nie pozostało bez skutku na niej. I ja jej mówię, posłuchaj niewiasto, ale coś ty zrobiła, ty dziecko Boże, bo ona już kilka lat wierząca, znaliśmy się. Bracie, ty nie rozumiesz, ja cię jako nauczycielka muszę dokształcać. Ja chwileczkę, ale są pewne granice, gdzie ja muszę powiedzieć, że ja dalej nie idę. To nie jest takie łatwe, na pewno nie jest takie łatwe, ale dla nas to miejsce czas odkupując, bo dni złe są dni złe, że do tego zmuszają, ale my musimy powiedzieć, ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego. To nie jest takie łatwe, my nieraz musimy bojować w modlitwie, żeby zająć takie stanowisko. I też musiałem powiedzieć tej siostrze, wiesz co, ale ja się z tobą nie mogę modlić, bo ty nie uznajesz, że to jest złe. A ja myślałam w tej chwili, w tym czasie o Bogu. To dobrze, idziesz w takim towarzystwie, ja o Bogu myślałam. Diabeł daje, zawsze jest takim adwersarzem, on chce bronić tego złego stanowiska. On jej to podpowiadał, nie? Ja mówię, nie ma takiej rzeczy. Jak można to, no jest takie przysłowie u nas nawet w polskim języku, które mówi, jak wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Jak ona weszła między i ci wszyscy medytują, to ona no, będzie jakaś coś głosiła, coś wielkiego. Chciałbym powiedzieć, z tymi sprawami trzeba być bardzo ostrożny. Do tego wymaga to z naszej strony zajęcia stanowiska do tyle tak, od tyle nie. I czy się będą ze mnie śmiać, czy mnie będą nawet jakoś cofać w awansie i tak dalej, my musimy zapłacić pewną cenę. I ja to mówię dlatego, żeby pokazać, w jakim świecie my żyjemy i że nie tylko mężczyźni czy mężowie, którzy są zatrudnieni zawodowo, ale niewiasty, które większość też pracuje zawodowo, też z takimi sprawami się styka i my musimy powiedzieć nie. W pewnym momencie jest granica i tej granicy nam nie wolno przekroczyć. Czy my jesteśmy w stanie to zrobić? Chciałbym powiedzieć, że Pan jest, który stoi ze swoimi obietnicami. Jeśli my Pana prosimy, żeby Pan nam dał siły, żeby nas Pan przeprowadził przez to, to ja wierzę, że Pan to czyni. Ja tylko taki przykład może z mojej pracy zawodowej. Byłem przez wiele lat kierownikiem budowy różnych i dużych budów. I na terenie województwa katowickiego jeden z takich inspektorów znanych z tego był taki mężczyzna, 1,90 m wysoki. On bardzo, to był pijak. I on jak przychodził na budowę, pochodził, a to potem siadał za biurkiem kierownika budowy, otwierał i tam już zawsze miało być litr. bo on to potrafił zmóc. I on też przychodził, był parokrotnie na mojej budowie. Chciałbym powiedzieć, ja wiedziałem mniej więcej, kiedy przyjdzie, ja się zawsze modliłem. Ja nigdy żadnego alkoholu nie miałem, ani w biurku, ani nie poczęstowałem. Zawsze mówiłem, panie inspektorze, kawa jest. Tak? I ja wiem, ja się gorliwie modliłem. Chciałbym powiedzieć, że pan mnie wysłuchał. My musimy zapłacić jakąś cenę. No u niego, on tam u niego nie wypije. Nie, ale dzięki Bogu się nie zanieczyszczy. My musimy o to prosić. Ja chciałbym powiedzieć, że to ten przywilej my mamy wszyscy. My mamy o to prosić. Bo jeśli ja powiem, o, ja własnymi siłami, o nie. Chciałbym powiedzieć, nie, nie, my własnymi siłami nie. Dlatego tu chciałbym powiedzieć, że mamy tą obietnicę. Bóg stanie za nami, jeśli my Mu wierni będziemy. I to samo słowo, czas odkupując, jest również napisane do Kolosenców. To nie tylko, i to było nie tylko problemem wtedy, nie tylko problemem teraz. To było zawsze problemem, że ci, którzy się przyznawali do tego, że są własnością Pana, własnością Jezusa, to ci musieli zawsze zająć stanowisko i oni musieli cierpieć. I chciałbym powiedzieć, gdy my tak popatrzymy na taki piękny, wymowny obraz, który jest w Galerii Narodowej w Krakowie, pochodnie Nerona. Ten malarz Henryk Siemiradzki przedstawił tych palących się chrześcijan. Na pierwszym planie jest taki stary z siwą brodą, a jego twarz, on nie krzyczy z cierpienia, ale on, widać było, że jest przedstawiony, on wie, że to jest jego przejście do wieczności. Tak? On cierpi, on płacił cenę życia. My nie żyjemy w takim czasie, że musimy cenę życia zapłacić, ale chciałbym powiedzieć, że ta cena może nieraz być taka i w naszym odczuciu może być taka dla nas bardzo wielka, nie do przeskoczenia. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno, nawiązując do tego, co było w Moabie, co było w tym wyznaniu Rut powiedziane. W pierwszej Księdze Mojżeszowej w 35 rozdziale jest taka historia opisana, może większość to czytała, kiedy był w Sychem, Jakub ze swoją rodziną, że ta jego córka Dyna wyszła, żeby pooglądać, jak tutaj wygląda. No i tam porwał ją syn księcia tego miasta, no i ją zgwałcił. No i się w niej tak rozmiłował, że chciał, żeby ten ojciec załatwił, aby ona była jego żoną. I tam cała historia, co powiedzieli synowie Jakuba, że mają się dać obrzezać i tak dalej. I w końcu ich wszystkich wymordowali. To jest taka straszna historia. I to opisuje 35 rozdział Księgi Mojżeszowej. I tam jest opisane, że teraz ten Jakub mówi, co z nami będzie. My jesteśmy taką garstką, jak się teraz rzucą na nas. I on się chciał zwrócić do Boga o pomoc. Ale zanim się zwrócił do Boga o pomoc, to on chciał najpierw, aby się oczyścił cały jego dom. Ja to powtarzam, aby się oczyścił cały jego dom. I tu jest powiedziane, ja to przeczytam, 35 rozdział Księgi Mojżeszowej, pierwszy rozdział, pierwsze wiersze, jest tak napisane. Rzekł potem Bóg do Jakuba, wstań, wstąp do Betelem i mieszkaj tam i uczyń tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdyś uciekał przed obliczem Ezawa, brata twego. Wtedy rzekł Jakub do domowników swych i do wszystkich, którzy z nim byli. Odrzućcie bogi cudze, które są w pośrodku was. Oczyśćcie się i odmieńcie szaty wasze. A wstawszy pójdziemy do Betelu i uczynię tam ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dzień utrapienia mego i był ze mną w drodze, którą chodziłem. I oddali Jakubowi wszystkie bogi cudze, które mieli i nausznice, które były na uszach ich i zakopał je Jakub pod onym dębem, który był niedaleko Sychem, i wyszli stamtąd, a strach Boży padł na miasta, które były około nich, iż nie gonili synów izraelskich. Tu jest opisana historia, tak jak już mówiłem, kiedy było takie zagrożenie, a Jakub, który słuchał Bożego głosu, otrzymał polecenie: wstań, idź do Betela, zbuduj ołtarz i ofiaruj Panu. Ale on, zanim to zrobił, to chciał jedno, żeby się wszyscy oczyścili. I tu jest powiedziane: odrzućcie bogi cudze. My bardzo często coś jeszcze sobie zostawimy, jakiegoś bożka, i dziwimy się, że my nie mamy wyjścia, że Pan się nie przyznaje do naszych modlitw. To mogą być najróżniejsze rzeczy, a my musimy zważać na Boży głos, żeby nie mieć nic z tych rzeczy nieczystych. Kiedyś byłem w jednym... u jednej starszej siostry z żoną pastora. Ona strasznie cierpiała, to była taka pani, no pracowała, ja nie wiem, czy prokurator, czy wice, w każdym razie, no obracała się w takim towarzystwie i wierząca osoba, i przyjechali do niej, no ktoś, czy to znajomi, czy z rodziny, ona była wierząca, i przynieśli taką jakąś, no taką rzeźbę w prezencie. No. Kiedyś za komuny, żeby tam ktoś sobie mógł jechać do Indii, to musiał mieć i pieniądze, i paszport, i jeszcze odpowiednie referencje. I oni przywieźli, ona to postawiła na takim jakimś eksponowanym miejscu. I w jej domu się zaczęły dziwne rzeczy dziać. A potem się okazało, że od dołu tam w tym... tej figurze, tam były różne takie, no w sanskrycie wypisane, no straszne, takie to, co było przeklęte. Ona z nieświadomości to postawiła w swoim domu, tak? I w jej domu się zaczęły rzeczy straszne dziać. Dobrze, ona to wszystko zniszczyła, chwała Bogu, została z tego wszystkiego uwolniona. Ale ja to mówię, no, dla tych, którzy to podarowali, no ona to wrzuciła do pieca. Bo to było drewniane, nie? Nie. Ale tam były takie rzeczy, co przyniosły przekleństwo do jej domu. I w jej domu zaczęło się źle dziać. Ona to wyrzuciła. Tu jest powiedziane: odrzućcie bogi cudze. Nie można tych rzeczy u siebie tolerować. Obojętnie, co by nie było, jakby nie było, my musimy z tym wszystkim skończyć. My sobie musimy z tego zdawać sprawę, jaka jest wielka odpowiedzialność i jakie są konsekwencje, jeśli my nie jesteśmy Bogu posłuszni. Jeśli ktoś nie ma poznania, ale my mamy Słowo Boże, a Słowo Boże nam bardzo wyraźnie o tym mówi. W tym samym rozdziale, w tym 35 rozdziale jest opisana taka straszna historia, tylko tak wspomnę. Wiemy, kiedy Jakub odjeżdżał, czy uciekał od Labana, od swojego teścia. My wiemy, jak ten teść się z nim obszedł, i kiedy on z tym swoim całym dobytkiem już uchodził, to Laban gonił go i chciał się z nim rozprawić. I Pan przemówił do Labana w nocy, i on się pobał, i on nie zaatakował Jakuba, ale do niego się zwraca, mówi: ale skoroś już się tak stało, dlaczegoś ukradł bogi, które były bożki w moim domu, nie? A Jakub nic nie wziął. Wzięła jego umiłowana żona Rachela. I tam jest powiedziane tak, że on przeszukał wszystko. Wiemy, jak to Rachela zrobiła, jak to ukryła, a Jakub powiedział takie bardzo zdecydowane słowa: ten, u którego to znajdziesz, u którego to będzie, śmiercią umrze. I w tym samym rozdziale, w 35, ja wierzę, że to Rachela, jak było oddawanie tych bożków, że ona to oddała. Ale tu mamy w dalszych wersetach napisane, kiedy ona rodziła, tego urodziła Benjamina, przy tym umarła. To są rzeczy, z którymi nie można żartować. Tu jest powiedziane: ten, u którego znajdziesz, śmiercią umrzesz. To ją nie zabiło w tym momencie, ale to się stało za jakiś czas, ale to się stało. Dlatego to odrzućcie bogi cudze, to jest taki warunek. Bardzo często mówimy, moje modlitwy nie są wysłuchane. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze mam to, co jest takim moim bożkiem. To nie muszą być na pozór takie jakieś straszne, grzeszne rzeczy, tak? Ale jeśli coś staje się takim bożyszczym, że ja to stawiam wyżej od mojego Pana, wyżej od mojego Boga, ja do tego przywiązuję wartość i z tym jest moje serce związane, to istnieje bardzo poważne niebezpieczeństwo. I my musimy się badać, żeby tego nie było.